Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć, w kolejnym odcinku podcastu Przetłumaczę wita Was Kacper Wawrzak. Moim dzisiejszym gościem jest ekspert od LinkedIna, Adrian Gamoń. Rozmawiamy o języku LinkedIna, o tym jak i co nasz profil o nas mówi, a także o budowaniu marki osobistej. Adrian dzieli się też przydatnymi radami dla użytkowników LinkedIna, w tym dla tłumaczek i tłumaczy. Posłuchajcie.
Cześć, jestem Adrian Gamoń. Jestem strategiem marki, pomagam firmom lepiej komunikować się, używając mediów społecznościowych, a szczególnie LinkedIna. Dziś bardziej skupiam się również na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w marketingu. To tak w skrócie o mnie.
Cześć Adrian, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Od jakiegoś czasu miałem chrapkę na tę rozmowę. Będziemy rozmawiać o LinkedInie. Chciałbym, żebyś dał nam próbkę tego, jak to jest na tym LinkedInie. Czy on ma swój język? Dasz radę powiedzieć coś po LinkedInowemu? Weź powiedz coś po LinkedInowemu.
Można powiedzieć, każde plemię ma swój swoisty język, więc również LinkedIn ma swój język. Mam taką próbkę. Z niecierpliwością oczekuję na nawiązanie synergii z innymi liderami myśli w branży technologicznej, aby dzielić się innowacyjnymi strategiami i najlepszymi praktykami, które przyspieszają transformację cyfrową i generują zrównoważony wzrost. Wiadomo, o co chodzi przecież.
Czy tak powinniśmy się komunikować na LinkedInie? To może tak bardziej stereotypowo?
Nie, to oczywiście żart. To jest takie właśnie przerysowanie tej formy i też powiem, jak prowadzę szkolenia, powinniśmy być bardziej naturalni. I to jest dzisiaj w cenie, szczególnie w dzisiejszym LinkedInie, naturalność języka wypowiedzi, pomimo że w tym kontekście profesjonalnym będzie coraz bardziej w cenie, tak bym to powiedział. Może jeszcze starsi użytkownicy tego nie do końca rozumieją albo czują się z tym oswojeni, ale warto zwrócić uwagę na to, że blisko 1/3 użytkowników LinkedIna to młode osoby w wieku do 24 roku życia, które oczekują, można być bardziej przystępnej, naturalnej i autentycznej formy komunikacji.
Mówisz o szkoleniach. Żeby prowadzić szkolenia, trzeba zostać ekspertem, trzeba przejść jakąś drogę. Ja chciałbym, żebyśmy na początek trochę usłyszeli od ciebie o tym, jak to się stało, że zajęłaś się właśnie tym konkretnym medium.
Tu kilka rzeczy się złożyło na to. Pierwsza, nigdy nie planowałem, może powiem tak kontrowersyjnie, nigdy nie planowałem, że zostanę trenerem, szkoleniowcem, specjalistą od LinkedIna. To raczej wyszło z tego, że 9 lat temu utworzyłem studia podyplomowe na AGH Social Media i Content Marketing i tam obsadzając różne kursy różnymi specjalistami, nie za bardzo widziałem kogoś, kto mógłby się zająć LinkedInem. A ja sam osobiście czułem, że to jest, no najbardziej lubiłem LinkedIna. 9 lat temu to jeszcze to nie było to samo co dzisiaj i stwierdziłem, że ja poprowadzę taki kurs. I tak zacząłem prowadzić ten kurs. Firmy stopniowo zaczęły się coraz bardziej interesować tą tematyką i tak wyłapały mnie gdzieś tam z kadry w internecie, że jest taki Adrian Gamoń, który prowadzi z tego szkolenia. I tak coraz częściej ktoś mnie zapraszał na szkolenia. Ja stwierdziłem, okej, fajnie, lubię to. I zacząłem się stopniowo coraz bardziej specjalizować w LinkedInie. Jak wcześniej specjalizowałem się we wszystkich mediach społecznościowych, tak dzisiaj przyznam, no trudno być specjalistą od TikToka, Instagrama, Facebooka, LinkedIna czy X-a. Także więc poszedłem w tą stronę. Przede wszystkim skupię się na jednej niszy, na jednym obszarze, będzie to LinkedIn, który jest mi najbliższy.
Co rzuciło ci się w oczy na samym początku? Czym LinkedIn odróżnił się od pozostałych mediów?
Myślę, że taka istotna rzecz, to co odróżnia LinkedIna, to jest nasza historia na nim, nasza profesjonalna historia, ponieważ po odróżnieniu od Facebooka czy innych platform, tu najwięcej opowiadamy swojej historii, takiej od strony kariery, rozwoju, opowiadamy historię, już zaczynamy snuć tą historię, właśnie zaczyna się od edukacji, potem różnych miejsc pracy, umiejętności, które dodajemy, opinii, które mamy na profilu. Te wszystkie marki, które związane są z naszymi doświadczeniami, budują naszą markę w tym profesjonalnym świecie. I to jest niesamowite, że na tym profilu mogę zobaczyć, chociaż czasami tracę wiarę, a co ja tam wiem, tak, syndrom oszusta, ale mogę spojrzeć na profil na LinkedInie, faktycznie jednak coś zrobiłem w życiu, jednak coś ten, czasami taka niepewność może przyjść. No a tak do rzeczy, ja myślę, że to jest istotna kwestia na LinkedInie, to właśnie ta historia nasza na tych profilach, która jest dosyć mocno przedstawiona i to myślę, jeżeli LinkedIn by zmienił i zrezygnowałby z tego, przestałby być wręcz tym LinkedInem, który znamy.
Przejdźmy więc do sedna. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o języku LinkedIna i o stylu komunikacji, jaki tam panuje, jaki jest pożądany. Więc może tak na początek, jaki powinienem przybrać ton, jeżeli dopiero zaczynam swoją przygodę z LinkedInem, dopiero zakładam swój profil, widzę, jacy wszyscy są profesjonalni. Czy ja też powinienem zapiąć ostatni guzik, kołnierzyk bardzo ciasno pod szyją i skupić się mocno i ważyć słowa?
Ja mam taką perspektywę, że zachęcam wszystkich do sprawdzenia tego języka, który pasuje do mnie i szukania tego języka, jakby szukania, sprawdzania, eksperymentowania, który pasuje do mnie, bo to trochę tak jest, że ten LinkedIn rządzi się pewną specyfiką, tu jest więcej tego języka sukcesu, języka technologicznego, języka profesjonalnego, ale też czasami dosyć takiego suchego, abstrakcyjnego. Nie znaczy, że my tacy jesteśmy i też różni mamy różne style, temperamenty, więc jeżeli ktoś jest bardziej ekstrawertyczny w obejściu i w swoim byciu, nie powinien starać się być na przykład bardzo takim, wypowiadać się bardzo chłodnym językiem, apodyktycznym, takim bardzo konkretnym, bo to jest nie styl tej osoby, wcześniej czy później to będzie trochę niespójne i nieautentyczne, albo też i męczące dla autora. No to, więc tak w skrócie bym powiedział, warto znaleźć swój tone of voice, tak? Styl wypowiedzi, czyli to można, on może być powiązany z samopoznaniem, też aspektem tego, na czym się skupiam w pracy, to na kluczowym etapie, zanim zaczniesz działać na LinkedInie, określ to, kim jesteś, co tu chcesz robić, z kim, właśnie co jest twoją opowieścią, co będziesz opowiadać, no i też ten tone of voice jest aspektem tego, tak? Czyli mój styl na przykład, który ja sobie określiłem, zdefiniowałem, zresztą ChatGPT przy okazji, taka dygresja, pomógł, wrzuciłem próbkę tekstu, też mi przeanalizował, powiedział, jak ty, Adrian, się wypowiadasz. Wyszło mi, że mój styl jest bardziej refleksyjny, ale też i profesjonalny, w tym określeniu profesjonalny, że jednak mówię o kwestiach edukacyjnych, mówię konkretnie, wypowiadam się zwięźle w miarę możliwości i tak dalej, zarazem refleksyjnie. Tak? I te dwa aspekty edukacyjne to są niuanse, tak? Ale na przykład ktoś jest, to też z tą voice zależy ktoś, w jakiej funkcji i roli jest i się wypowiada, tak? Bo tutaj też inaczej się będzie ekspert wypowiadał i będzie to bardziej spójne z byciem ekspertem, inaczej będzie się lider w firmie wypowiadał, a inaczej specjalista, który specjalizuje się w jakiejś wąskiej dziedzinie, tak? Że tutaj to jest istotne. Przy okazji, tak, chcę dodać, bo ważna wskazówka, warto właśnie dopasować ten język do swojej funkcji i roli, ale też warto zwrócić uwagę na to, że na LinkedInie nie piszemy do wszystkich. To jest bardzo ważna rzecz. Więc to, co jest istotne, to żeby nie wpadać w pułapkę, że okej, ja piszę tylko do ekspertów, bo moją grupą docelową są tylko eksperci, tak, inni specjaliści, na przykład inni tłumacze, tak. Tego typu rzeczy, tego typu osoby, bo ważne jest, żeby inni zrozumieli. Tak się rozchodzą treści na LinkedIn, że nasza sieć kontaktów musi zrozumieć nasze treści, żeby te treści polajkować, skomentować, dać im uwagę. Jeżeli są niezrozumiałe, algorytm ukaże te treści, tak mówiąc takim trochę kolokwialnym językiem, niskimi zasięgami, niską widocznością, więc warto, czy to w komunikacji firm, czy osób, pamiętać, że tutaj jesteśmy na forum publicznym i powinno się ten język starać i używać, pisać konkretnie, opowiadać konkretnie, ale zarazem też zwięźle, to jest zwięzłość bardzo ważna, ale i dopasowując język do szerszego grona.
Najszersze grono będzie komunikować się w języku angielskim. Czy to znaczy, że powinniśmy od samego początku budować profil po angielsku? Czy algorytmy tłumaczące sobie poradzą z językiem polskim?
O, tutaj jest kilka aspektów, bo myślę, że pierwsza, jeszcze tak odpowiem o tej ostatniej myśli, że algorytmy super sobie radzą z tłumaczeniami. Tak? Jeżeli to na LinkedIn nie od jakiegoś czasu są te tłumaczenia, można obserwując posty osób z innych zakątków świata, można kliknąć Translate i jest tłumaczenie postu. Gorzej już z wideo czy grafikami, tak? To jeszcze nie jest możliwe, ale w tym zakresie to super działa. Można sobie nawet w ustawieniach profilu ustawić tak, że z automatu będą tłumaczone posty. Będzie widać też oryginał, że to jest tłumaczone, ale też, że będziemy mieć tłumaczone z danego języka, na przykład na język polski. Natomiast teraz wrócę właśnie do drugiego aspektu pytania, to Ja uważam, że przede wszystkim język powinniśmy znowu dobrać do tego, gdzie chcemy i z kim budować relacje na tej platformie. Jeżeli naszą, nawet jak pracujemy w międzynarodowej firmie, ale naszymi odbiorcami są osoby z Polski, to warto pisać po polsku przede wszystkim. Tak? Warto się skupić na tym i mieć profil na przykład, pracując w międzynarodowej firmie, w dwóch językach. Można mieć ten profil w dwóch językach, czyli też osoby, które mają ustawiony interfejs, zobaczą profil w języku angielskim, a osoby z Polski zobaczą profil w języku polskim. To jest bezpłatna opcja, o którą można dodać kilka języków, nawet jeszcze tam przy okazji kilka tłumaczeń profilu. No ale to, co jest ważne, język powinien być dostosowany do odbiorców. Czasami też zdaję sobie sprawę, jest to skomplikowane, ponieważ niektórzy odbiorcy mają sytuację, że tak, z jednej strony chcą docierać do znajomych z branży, ze świata, a z drugiej strony komunikować się z osobami z Polski. I to jest trudna sytuacja, nie ma na to idealnego rozwiązania. Ja wtedy rekomenduję zwykle, no trzeba wybrać kogoś, tak? To jest tutaj będzie ważniejsze. Na danym momencie w takim języku warto jednak pisać, ponieważ to, co jest istotne, to są niuanse percepcji naszych treści. To są te mikrosekundy, które wymagają. Nawet ja, znając język angielski, czytając posty w języku angielskim, no to jest dla mnie większy wysiłek, tak? Więcej zasobów energii zużywam. A nasz mózg, nasza natura uwielbia niezużywanie energii. I kiedy znowu ja widzę post w języku angielskim, a nie jest on na tyle dla mnie angażujący, to ja go pominę. Tak? I to sprawia, że nawet osoby, które znają język angielski i my piszemy w języku angielskim, ale do Polaków posługujących się tym językiem, to i tak będzie mniejsza czytelność tych postów. Tak? Mniej osób poświęci im uwagę. I to jest tutaj wada. Więc trzeba wybrać, kto jest ważniejszy i wybrać ten język, a reszta sobie przetłumaczy, tak? Osoby, które będą mniej istotne w danym kontekście sytuacji. Czasami po prostu jest dobrze, mamy coś ważnego, chcemy obwieścić ogólnie w języku angielskim, piszemy w języku angielskim. To też nie zaszkodzi, jeżeli czasem coś napiszemy w innym języku. Natomiast warto trzymać się jednego.
Czyli warto działać optymalnie, a jeżeli chodzi właśnie o optymalizację, pomyślmy o tym, jak nas znaleźć, jak nasze cechy wyszukać, czyli właśnie o słowach kluczowych i o SEO. Czy to jest temat, który w ogóle LinkedIna dotyczy? Powinniśmy się tym przejmować?
Oczywiście kwestie SEO, widoczności naszego profilu na LinkedInie, może tak to ujmę, czyli w wynikach wyszukiwania, ale też w różnych innych kwestiach polecania naszego profilu, ponieważ LinkedIn cały czas gdzieś tam nas wyświetla innym osobom, jest istotna, bo im bardziej jesteśmy widoczni dla innych, tym mamy większe szanse na zrobienie biznesu. Tak? Tych korzyści oczywiście może być bardzo dużo. To, co jest ważne, dlatego warto zadbać o te słowa kluczowe, o te frazy, żeby one były czytelne i zrozumiałe dla tych osób, do których chcemy dotrzeć. Ponieważ pierwsze pytanie, jak ktoś zagląda na nasz profil, czy ten człowiek coś mi fajnego może dać, czy może mi rozwiązać problem, tak? Wchodzę, Kacper, na twój profil i patrzę, o, czy on może mi pomóc i w tym, i w tym, i w tym, w jakim zakresie. To jest takie pierwsze skojarzenie i powinno to być jak najbardziej widoczne na naszym profilu. Z drugiej strony też tutaj psychologia ma znaczenie, bo z jednej strony to są kwestie techniczne ze względu na słowa kluczowe, a z drugiej strony też ważny jest aspekt psychologiczny, czyli chodzi o to, żebyśmy byli zrozumiali i widoczni, więc pozycjonowali się w umysłach, żebyśmy budowali to skojarzenie z naszą osobą. O, Adrian Gamoń, ten spec od LinkedIn, tak? Żeby to było utrwalone. Warta też taka wskazówka, przy okazji powiem, że jeżeli chcemy się pozycjonować na specjalistę od szkoleń czy tłumaczeń, żeby ta kwestia wybrzmiewała kilkukrotnie na naszych profilach, tak? Czyli nie tylko w nagłówku, w doświadczeniu zawodowym, żeby się pojawiło, tak, że te niuanse związane jeszcze z subspecjalizacją, na przykład z tłumaczeniami, żeby pojawiły się w umiejętnościach, w rekomendacjach. Dlaczego? Im częściej to słowo kluczowe, fraza się pojawia na profilu, tym znowu to jest sygnał dla algorytmu, jak może nas pozycjonować, ale z drugiej strony, jak ktoś zobaczy na naszym profilu raz, że zajmuje się tłumaczeniami, to mniej to wybrzmi, niż zobaczy na naszym profilu 5 czy 10 razy, tak? I wtedy, o, faktycznie on się w tym specjalizuje, ona się w tym specjalizuje. To też takie różne niuanse psychologiczne i techniczne tutaj razem współgrają.
Nasz profil rzeczywiście komunikuje, mówi o nas. Wymieniłeś kilka tych ważnych aspektów. Ile ich tak właściwie jest? Jakie są te główne filary naszego profilu?
Ja myślę, że to topowym, kluczowym elementem profilu jest właśnie top. Topowa część. Ona jest, jak można powiedzieć, taką analogią dzisiaj, można powiedzieć, jest do wizytówki. Takiej wizytówki, na której było imię, nazwisko, niektórzy umieszczali zdjęcia, dane kontaktowe. To jest ten top profilu. To jest pierwsze zaproszenie do kontaktu z nami. Bardzo ważne są trzy elementy tego. Zdjęcie. Taka niby podstawowa rzecz, ale bardzo ważne jest, żeby na tym zdjęciu była wyraźnie widoczna nasza twarz, usta i oczy, ponieważ nasz mózg, mózg od odbiorcy bardzo lubi widzieć usta i oczy. Jeżeli widzimy je, to czujemy się bezpieczniej, łatwiej jest budować zaufanie. Więc bardzo ważne jest, żeby ta twarz zajmowała więcej przestrzeni w tym takim bąbelku. To jest jeden aspekt. Drugi, nasze imię, nazwisko. Ono na początku wielu osobom może niewiele mówić, tak? Ale po jakimś czasie, kiedy zbudujemy relacje z siecią kontaktów, z użytkownikami, no to będzie też odgrywało swoją, budowało siłę naszej marki. No i trzeci wymiar związany z tym topową częścią profilu, no to jest nasz nagłówek. On jest bardzo ważny, tam warto też dodać więcej informacji niż tylko, nie wiem, zajmuję się tłumaczeniami, tak, tłumacz taki, a taki, czy tłumacz w takiej firmie. Ważne jest, żeby przedstawić różne niuanse swojej specjalizacji, tak, pochwalić jakimś może doświadczeniem, nawiązać już w tym nagłówku, ponieważ to jest jak tytuł książki o nas, tak. On ma zaciekawić, to jest jako okładka, w sumie ten top profilu to jest jako okładka książki, a reszta profilu to jest takie przejście w dół. Im niżej w dół, tym mniej osób tam dotrze, tak? Tym mniej osób doczyta książkę. Więc oczywiście ważne jest, żeby wypełnić sekcję o nas, żeby napisać, wyróżnić jakieś materiały, tłumaczenia, pokazać jakieś doświadczenie w sekcji polecane. No i doświadczenia, bardzo ważna część profilu. Tutaj ważne jest, żeby rozpisać swoje doświadczenie, ponieważ tutaj te słowa kluczowe mają znaczenie. To, co wpiszemy, nazwie, stanowisko ma znaczenie, żeby nas inni znaleźli, więc warto o te obszary zadbać, szczególnie te, można powiedzieć, idąc od góry do dołu. Najbardziej istotne są na samej górze, mniej istotne są na samym dole, ale polecam wszystko uzupełnić w miarę możliwości.
Dobrze pamiętam, że rekomendacje są na samym dole, one naprawdę są takie nieistotne?
A właśnie, tu jest ten niuans, że czasami są, to też zrobiłem pewne uproszczenie, a jest niuans, one są istotne i one są dobrze widoczne. Tylko jeszcze, wiesz, bo po tych rekomendacjach tam jeszcze następuje trochę sekcji, tylko mało osób już ma uzupełnione. Więc tak bym powiedział, jak patrzyłbym na profil, to profilu jest kluczowy, doświadczenie, ewentualnie edukacja i sekcja umiejętności, czyli tak zwanych tagów naszych. W dzisiejszym LinkedInie ona jeszcze staje się coraz bardziej ważna i właśnie rekomendacji, tej narracji, każde słowo kluczowe w tej rekomendacji, które mamy albo które napisaliśmy innym, ma znaczenie, no i też fajnie to wygląda, bo to jest kolejny dowód społeczny na to, że jesteśmy wiarygodni, więc o te obszary warto zadbać przede wszystkim.
Załóżmy, że wzbudziliśmy zainteresowanie, ktoś nas złowił, ktoś się do nas odzywa. No i teraz wracając do stylu komunikacji, do tej etykiety, do tego, jak komunikować się na LinkedInie, to jak powinniśmy rzeczywiście rozmawiać? Może potraktujmy tę sprawę dwutorowo, jak mówić do kogoś, kogo próbujemy zrekrutować i jak ten rekrutowany powinien się zachowywać w tej konwersacji?
Tutaj to jest już wyróżnie od razu. Ten język rekrutacji jest trochę swoistym językiem. Tak? Kiedy rekruter podchodzi, rządzi się trochę innymi prawami, bo zwykle tutaj jest oczekiwany konkret. Także już nawet na dzień dobry. I tutaj jest kontekst od razu robienia takiego stricte biznesu. Ale ja bym tutaj wolał pójść w tą stronę. Rekruter raczej konkretnie mówi, co jest. Niektórzy rekruterzy przygotowują sobie grunt, więc budują relacje, więc bardziej tak nawiązują kontakt. Doceniają, zauważają, warto to zrobić, właśnie zauważyć drugą osobę, docenić jej kompetencje, zwrócić uwagę na jakieś wspólne punkty styku, czyli wspólne doświadczenia, że studiowaliśmy na tej samej uczelni, czy na tym samym wydziale, tego typu rzeczy, to są jakieś punkty spajające. Natomiast patrząc tak jeszcze nie od strony rekrutacyjnej, ale takiego przeciętnego użytkownika, który też jest specjalistą na przykład właśnie od tłumaczeń czy różnych innych niuansów kwestii biznesowych, no to tutaj warto podchodzić trochę jak do innego człowieka przede wszystkim, tak? Jak trochę ja bym powiedział, takiej metafory używam, jak rozmawiać z innymi tak, jakbyś był na targach pracy, tak? Albo na targach danej branży tłumaczeń. Jak się tam rozmawia, to trochę też tak pisz do tych osób, bo jeżeli jestem na przykład w branży kreatywnej, to jest takie moje środowisko, branży agencji reklamowych, z tego też się wywodzę, z branży marketingowej, no tutaj raczej jest większy luz, tak? Tutaj raczej ten luz, trochę ta otwartość była inna, tak? Więc tutaj raczej się nie pisze, szanowny panie. I to będzie naturalne, że kogoś z tej grupy odbiorców będę używał takiego języka bardziej bezpośredniego, można powiedzieć bardziej amerykańskiego, a znowu do osób, które są związane z taką bardziej branżą akademicką, może naukową, badawczą, no tutaj ten język jednak pasuje trochę dopasować i trochę użyć tej formy szanowny panie, może aż tak, no ja bym aż tak nie szedł, bo to też zależy od nas, jacy my jesteśmy, jak preferujemy, ale choćby dzień dobry, od razu, żeby ten język na ty może nie był taki mocny i wyraźny. Kwestia wyczucia i przyjrzenia się danej osobie. To, co polecam, zawsze sprawdzić to, do kogo piszemy, przejrzeć profil tej osoby i ostatnie posty. Ja wiem, że to czasami wymaga czasu, ale po to tu jesteśmy na tej platformie, żeby poznać się z innymi, a nie tylko zbierać Pokemony.
No dobra, i ta cała komunikacja mogłaby być zepsuta jakimiś błędami językowymi na przykład. Czy na LinkedInie są językowi faszyści?
O, oczywiście. Językowych specjalistów powiedział też tak, bo to jest, zawsze są, wszędzie są, także i to jest cenne, a tym bardziej ja też tego doświadczam, bo ja mam predyspozycję do robienia literówek i czasem coś napiszę i po prostu już mam obraz w głowie tekstu, przekazu, ale już mój wzrok już nie sięga do tego, że tam brakuje literki, czy jakoś coś przecinka, czy tego typu stylistyczne rzeczy, więc się znajdą osoby, które mi zwrócą uwagę, ja zawsze ładnie dziękuję, zawsze też widzę w tym jakąś wartość do zasięgu postów, także zawsze każdy komentarz też wspiera. Całe szczęście też na LinkedInie jest dobra, wysoka kultura kontaktu, wypowiedzi, komentowania i też myślę, że dobrym elementem etykiety jest nie krytykować innych, tak? Że tak jak to się mówi w biznesie, krytykę załatwiamy face to face, a jakieś uwagi, sugestie, rozszerzanie perspektywy w komentarzach na różne kwestie, jak najbardziej ciekawe, dociekliwe pytania. Także.
To wszystko spina jedna rzecz. Marka osobista. Cóż to takiego jest? Czy my, może potraktujmy to tak psychologicznie, nie wiem, socjologicznie, czy my próbujemy zbudować coś, co wcześniej nie istniało? Jak to jest? Jest w tym więcej prawdy? Czy budujemy jakąś maskę?
To jest kwestia taka, bym powiedział, marka, czym jest marka? Marka, takie dosyć w miarę trafne określenie, to jest, że to jest to, co o nas ludzie mówią, kiedy wyjdziemy z pokoju. Oczywiście to nie pokazuje całego kształtu, bo tutaj jest mowa też w głównej mierze o reputacji. Marka to jest coś więcej. Jakbym powiedział, to jest całe doświadczenie innych osób na temat naszej, jakby obraz naszej osoby w umysłach innych osób. Tak? To jest marka, to buduje markę. Więc ona nie jest, nigdy do końca nie jest tą prawdą o nas. Tak? Jest, bo my się zmieniamy, tak? Że ja kiedyś lat trochę temu mogłem zbudować pewien wizerunek, jak na przykład i te osoby mają pewien mojej osoby sprzed lat, tak? Ja już dzisiaj się mogłem zmienić, trochę być mieć inne priorytety, inaczej patrzeć na świat, a one mają dalej obraz mojej marki trochę w inny sposób. Więc markę budujemy w umysłach, to nie jest jakaś, ona zostaje, to jest ta pamięć zbiorowa, więc o naszej osobie. I warto o to dbać, żeby inni mieli ten obraz. To jest taki aspekt narracyjnego naszego bycia w świecie, w rzeczywistości. Więc to, co uważam, to jest naszą odpowiedzialnością, to jest dać innym dobre wskazówki o nas, żeby wiedzieli, z czym mają nas kojarzyć, z czym mogą nas pamiętać, żeby też mogli nas polecić albo zwrócić się do nas, kiedy będą potrzebować o pomoc, albo my też do nich. Więc to, co jest istotne w budowaniu marki, to jest ta jasność przekazu, spójność też, autentyczność, no i też dopasowanie do odbiorców. Marka to taki dynamiczny byt, bym powiedział, taki trochę drugi byt. My sobie jesteśmy, bo jesteśmy, ale też jeszcze dodam taki aspekt ważny, bardzo lubię określenie cyfrowa obecność. Więc marka, można powiedzieć, to szczególnie ona wybrzmiała w mediach cyfrowych, LinkedIn jest takim miejscem, w którym budujemy swoją cyfrową obecność. I w świecie znajomi nas znają, mamy swoje kręgi znajomych, ale jest ten świat wirtualny, online, którym też budujemy swoją cyfrową obecność. I czasami zapominamy, że okej, my o sobie wiemy dużo, tak? Mamy ze sobą codziennie kontakt, mniejszy czy większy, ale jest. Więc natomiast warto też o ten kontakt ze sobą zadbać każdego dnia, to tak przy okazji. Natomiast to, co jest ważne, to, że świat o nas niekoniecznie wie to, co my wiemy. I czasami to jest też trudne i frustrujące, bo chcielibyśmy, żeby inni też o nas wiedzieli to, co my o sobie wiemy, a szczególnie jeszcze te od pozytywnej strony. No i tu jest zadanie właśnie działań budowania marki osobistej, żeby innych edukować. Fundamentem budowania marki osobistej jest edukowanie innych na temat tego, że jesteśmy i kim jesteśmy, w jakim kierunku zmierzamy, w czym pomagamy innym.
No, ale pojawia się tutaj pewne ryzyko. Słychać głosy od lat, że LinkedIn to już nie jest to samo, że on się taki facebookowy bardziej robi, że za dużo jest w nim prywaty. Gdzie postawić sobie granicę właśnie w tej cyfrowej obecności na LinkedInie? Kiedy pokazać jakieś sceny z prywatnego życia, a kiedy jednak powściągnąć nieco klawiaturę?
Dobre pytanie. Właśnie też to jest dobre pytanie w kontekście tego, że sam myślę, gdzie jest ta granica. To jest właśnie kiedy może się zapalić ta lampka, czy tu jestem po tej stronie, czy po tej. Bo z jednej strony też dotknąłeś trendu, który związany jest z taką humanizacją komunikacji B2B. To jest tak ładne określenie. Niektórzy nazywają ją infantylizacją też. To zależy jak patrzeć, z jakiej perspektywy. Jeżeli ktoś starszy mówi, to może być bardziej infantylizacja, a dla młodych osób, ponieważ też ze studentami pracuję, więc też istotne jest ta naturalność, ta emocjonalność nawet, ta otwartość. Myślę, że tutaj to jest kwestia wciąż na LinkedInie, ta granica jest dopasowanie, czy ta treść buduje moją markę tak, jak sobie założyłem. Czy ta treść nie odbiega za bardzo od tego, co chcę przekazać światu o sobie? Jeżeli ta treść dalej buduje i czuję, że to jest spójne ze mną i tutaj też to jest istotne dla mnie, ważne, nawet w tej perspektywie profesjonalnej, ale opowiadam o jakimś prywatnym aspekcie życia, czemu by nie? Tak? Jeżeli to gdzieś moim zdaniem, można się mylić, tak? Można potem dostać feedback w postaci braku komentarzy albo ktoś znowu jakiś, można powiedzieć, purysta poprawności profesjonalnej na LinkedInie zwróci uwagę na to, że jednak ta treść odbiega od tej strony profesjonalnej. Ja nie jestem zwolennikiem, żeby tutaj na przykład na LinkedInie opowiadać o sobie, o narodzinach dzieci, o jakichś takich typowych, prywatnych, relacyjnych historiach, ponieważ na LinkedInie jesteśmy bardziej jednak nie dla znajomych, no, bo to jest jednak bardziej Facebook, częściowo Instagram, czy komunikatory, tak? W tych miejscach jesteśmy najbliżej. Na LinkedInie jednak jesteśmy bardziej dla tego profesjonalnego aspektu naszego bycia w świecie. To jest jeden z naszych aspektów bycia, bo też przy okazji powiem, nie lubię rozróżnienia świat prywatny i zawodowy. Nie, jest jeden świat, nie ma dwóch światów. Ja są tylko pewne aspekty, w których w danym momencie się poruszamy.
No to daje do myślenia. A powiedz, jak z budowaniem marki na LinkedInie radzą sobie korporacje? Czy używają LinkedIna do tego, żeby swój PR budować?
Na LinkedInie zdecydowanie firmy działają i tu też widać na naszym lokalnym rynku z roku na rok jest coraz więcej aktywnych firm. Ja wydaję taki raport co roku LinkedIn w Polsce i na świecie, gdzie zbieram dane statystyczne, to 4 lat porównuję dane i tych wzrost firm jest widoczny z roku na rok. I też widać wyraźnie, też z roku na rok więcej firm korzysta też z płatnych forum reklamowych na LinkedInie. Coraz więcej firm angażuje swoich szkoli, swoich pracowników. Ja też z tego korzystam, tak? Bo też mam okazję często szkolić właśnie pracowników jako ambasadorów, sprzedawców i tak dalej. Ale to, co jest ważne, firmy działają, bo widzą w tym korzyść i wartość, bo chcą dotrzeć do kandydatów, do klientów, do partnerów, budować tutaj relacje, a liderzy też firm chcą budować relacje z pracownikami, dzięki LinkedInowi mogą docierać skuteczniej do pracowników i też ich tutaj doceniać, zauważać, przekazywać im swoją wizję dla swoich firm, ale też i dla branży, dla partnerów, więc zdecydowanie firmy tutaj działają i napędzają, można powiedzieć, całą tą LinkedInową machinę. Z drugiej strony też dodam, że dużo też specjalistów działa, tak? Że coraz więcej tych specjalistów, usługodawców się pojawia na tej platformie i LinkedIn też wprowadza pewne zmiany, żeby ułatwić im życie tutaj.
Powiedz tak na koniec, może wycelujmy ten komunikat do tłumaczy i tłumaczek. Dlaczego warto dzisiaj, teraz, w momencie, kiedy słuchacie tych słów, zajrzeć na LinkedIna, odkurzyć go nieco?
No tutaj jest... to już powiedzieliśmy sporo. Przede wszystkim to jest kwestia tego, że to jest kolejny punkt miejsca bycia, budowania swojego wizerunku, świadomości, czyli budowania tej cyfrowej obecności i to tej strony profesjonalnej. To jest nasza taka bezpłatna superwizytówka, która pokazuje, może zbudować nasz autorytet dosyć szybko. Tutaj już nawet mówię o kwestii uzupełnienia profilu. To jest ten fundament, tak? I który już nawet to zrobiliśmy. Zbudowaliśmy trochę relacji, nie musimy codziennie na co dzień korzystać, to jest super. Oprócz tego LinkedIn umożliwia wyróżnienie swoich kompetencji, specjalizacji. Na przykład jestem tłumaczem, specjalizuję się w takich językach, w takich technikach, mam takie uprawnienia, tak? Bo to są różne też uprawnienia, można mieć różne certyfikaty i tak dalej. To warto to pokazać, podkreślić i opowiedzieć o swoich realizacjach. To, co bym powiedział, LinkedIn jest tym narzędziem do storytellingu, pokazywania swojej ekspertyzy. I to nie jest nawet najważniejsze, że ja nic nowego nie mam wniesienia, przecież wszystko, co o tłumaczeniach napisano, opowiedziano. Nie, to jest ważne dla innych, żeby powiedzieć to, co każdy ma coś do przekazania. To też nie tylko chodzi o tłumaczy, ale widzę wielu tłumaczy na LinkedInie. Też mam kilku znajomych, którzy się specjalizują i w tłumaczeniach, w szkoleniach, w edukacji. Pojawiają się coraz częściej również firmy specjalizujące się w tłumaczeniach. I też mocniej korzystają, bo tutaj jest świetne dotarcie do firm, do biznesu, tak? I zbudowania w tym kontekście wizerunku swojego. To, co warto robić, na pewno to opowiadać o tym, co się robi. Tak? I też mieć tą śmiałość, że okej, nie chodzi o chwalenie się, nie chodzi o co tydzień wrzucanie sukcesu, ale warto co jakiś czas przypomnieć swojej sieci kontaktów, że takie rzeczy robię, to się u mnie zmieniło. Tyle lat już w tej branży robię, takie sukcesy, w takim kierunku się rozwijam. To o to chodzi, żeby tutaj to opowiadać. I LinkedIn właśnie teraz rozwinął jeszcze sekcję udostępnij swoje usługi. Tak? Można dodać tak zwaną podstronę usługi, na której można wypisać swoje specjalizacje, na przykład w tłumaczeniach. I wtedy się wchodzi do bazy wyszukiwarki usług LinkedIn. To też jest nowy obszar rozwijany, bardziej rozwinięty w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. To trochę tak jest, ale i ludzie mogą nas znaleźć z wyszukiwarki i zadać nam zapytanie o daną usługę, ale też to jest bardziej wyeksponowane na profilu. Na przykład też to jest jakby dodatkowa podstrona, sekcja profilu i zarazem podstrona na LinkedIn, gdzie również można przypiąć swoje multimedia, próbki materiałów, gdzie również można zebrać rekomendacje i opinie. Tutaj trochę się robi zamieszanie, bo to jest kolejne miejsce, gdzie może być jakaś ocena naszych usług, ale to jest bardziej wyeksponowane i myślę, będzie też odgrywało znaczenie. Teraz jeszcze mniej świadomi o tym są użytkownicy, ale już powiem, że warto.
Ciągłe zmiany. Tworzysz raporty rokrocznie, więc pewnie wiesz, jak wygląda trend. Quo vadis LinkedInie? Jak to będzie wyglądało przez najbliższe lata? Czego się spodziewasz? Czy będziesz miał co robić jeszcze przez parę lat?
Ja myślę, że tak. LinkedIn cały czas się rozwija. Właścicielem LinkedIna jest Microsoft, który tak łatwo nie odpuści swojej maszynki też do zarabiania, bo de facto z roku na rok coraz więcej zarabia Microsoft na LinkedInie. Te przychody z roku na rok rosną. Teraz to, co zauważam takim trendów, to jest istotne, to LinkedIn mocno idzie w sprzedaż kont premium. To też jest częste pytanie, które myślę coraz częściej się pojawiać będzie, bo LinkedIn czasami nachalnie poleca, tak, kup konto premium, będziesz miał AI, funkcjonalności gdzieś tam, żeby zrobić nagłówek, przygotowywać wiadomości i tak dalej. I oczywiście jest w tym jakaś wartość i korzyść z posiadania konta premium, ale ja powiem też tak na spokojnie, jeżeli na co dzień nie korzystasz z LinkedIna, na co dzień, codziennie, intensywnie do szukania ludzi, do szukania kandydatów czy też klientów, to wystarczy podstawowe konto. Ono jest zupełnie wystarczające. Parę barierów takich typu, że coś tam można użyć sztucznej inteligencji. Zawsze można skorzystać z czata GPT po prostu albo z Binga, z Barda i tam z różnych innych tutaj modeli językowych dostępnych. I też sobie to opracować za pomocą tego. Ja też nawet w tym kontekście przy okazji opracowałem e-booka, napisałem e-booka Sukces na LinkedIn z AI po tym, jak sztuczna inteligencja może pomóc. To zrobi lepiej niż te natywne rozwiązania od LinkedIna. Więc warto rozważyć, kiedy się wyczerpie maksimum możliwości podstawowego konta. Dopiero wtedy bym rozważał konto premium. I tu jest kilka rodzajów. To zależy też od naszych celów, które chcemy cele realizować, żeby też skorzystać z tego konta. To jest ten trend premium, bym powiedział, jeden z kierunków. Drugi, no właśnie obecność AI na LinkedInie. Ja myślę, że też trzeci taki ważny, zmieniający, taka fala idzie do młodych osób na LinkedInie. I myślę, że ten wpływ młodych osób i zarazem potrzeba budowania relacji ze strony firm, trochę można jest starszych firm, z młodymi, też zacznie zmieniać tego LinkedIna.
No to do zobaczenia na LinkedInie.
Zapraszam też oczywiście do kontaktu na LinkedInie, korzystając też z takiej możliwości. Można znaleźć u mnie trochę materiałów. W razie pytań też zawsze można do mnie napisać jakieś tam mniejszym pytaniem.
Adrian, wielkie dzięki za rozmowę.
Dzięki, Kasper.
Wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, również dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.